Zapraszam Państwa do wysłuchania wiadomości. Święta Rodzina jest przykładem dla naszych rodzin, który pomaga im stawać się coraz bardziej wspólnotą miłości i pojednania, gdzie doświadcza się czułości, wzajemnej pomocy i przebaczenia, mówił ojciec święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. Papież podczas spotkania z wiernymi na placu świętego Piotra upominał się także o los milionów rodzin uchodźców. W niedzielę obchodziliśmy uroczystość świętej rodziny z Nazaretu. Ojciec Święty, nawiązując do Ewangelii świętego Mateusza, zwrócił uwagę, że ukazuje ona świętą rodzinę na bolesnej drodze wygnania w poszukiwaniu schronienia w Egipcie. Józef, Maryja i Jezus przeżywają dramatyczną sytuację uchodźców, naznaczoną lękiem, niepewnością, niedogodnościami. W tym kontekście papież mówił, że niestety także w naszych czasach miliony rodzin może identyfikować się z tą smutną rzeczywistością. Podkreślał on, że niemal każdego dnia słyszymy o uchodźcach uciekających z powodu głodu, wojny, szukając bezpieczeństwa i godnego życia dla siebie i ich rodzin. W dalekich krajach, nawet gdy znajdą pracę, nie zawsze uchodźcy i imigranci napotykają prawdziwą gościnność, szacunek, uznanie wartości, które przynoszą ze sobą. Ich uzasadnione oczekiwania zderzają się jednak ze złożonymi sytuacjami i problemami, które czasami wydają się być nie do pokonania, akcentował Ojciec Święty. Papież zwrócił także uwagę, że jeśli się chce zobaczyć, jak funkcjonuje rodzina, należy przyjrzeć się temu, jak traktuje się w niej ludzi starszych i dzieci.
Tak więc, kiedy patrzymy na świętą rodzinę z Nazaretu, w chwili, kiedy zmuszona jest do ucieczki, myślimy o dramacie tych imigrantów i uchodźców, którzy są ofiarami wyzysku, odrzucenia. Którzy są ofiarami pracy i zniewolenia. Myślimy także o tych wszystkich uciekinierach, którzy są wewnątrz wspólnot, którzy są jakby wyizolowani. Pomyślmy o tych wszystkich wypędzonych, którzy mogą być w naszych rodzinach. Na przykład o ludziach w podeszłym wieku, którzy czasami traktowani są z obojętnością. Myślę, że wiele razy znakiem, jak żyje dana rodzina, jest fakt, jest rzeczywistość, jak odnoszą się do dzieci i osób starszych.
Ojciec Święty podkreślał także, że nasze spojrzenie na świętą rodzinę przyciąga także prostota jej życia w Nazarecie. Mówił, że to dobry przykład dla naszych rodzin, który pomaga im stawać się coraz bardziej wspólnotą miłości i pojednania, gdzie doświadcza się czułości, wzajemnej pomocy, wzajemnego przebaczenia. Przypomniał on, że trzy zwroty zapewniają pokój i radość. Przepraszam, dziękuję, proszę o wybaczenie.
W każdej rodzinie powinniśmy umieć powiedzieć dziękuję, prosić i także w każdej familii powinniśmy używać słowa przepraszam. Powinniśmy pamiętać, że w każdej rodzinie jest przestrzeń, jest czas na pokój i na radość. Pamiętajmy o trzech. O tych trzech słowach. Powtórzmy je razem.
Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie ojciec święty Franciszek odczytał tekst ułożonej przez siebie modlitwy w intencji lutowego konsystorza i październikowego synodu księży biskupów na temat rodziny. Papież modlił się też za wszystkie rodziny świata.
Święta Rodzino z Nazaretu, spraw, aby przyszły synod biskupów pomógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny i piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo, Józefie, usłyszcie i wysłuchajcie naszego błagania. Amen.
Wobec nasilających się ataków ideologii gender skierowanych na różne obszary życia rodzinnego i społecznego, czujemy się przynagleni, by stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie chrześcijańskiej rodziny, napisali księża biskupi w liście pasterskim. Apelują w nim do rodzin i ludzi dobrej woli o odważne działania. List z okazji przypadającej w niedzielę uroczystości Świętej Rodziny został odczytany w kościołach w całej Polsce. Księża biskupi podkreślają, że to Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, zaś bycie w ciele i duszy mężczyzną dla kobiety i kobietą dla mężczyzny uczynił wielkim i niezastąpionym darem oraz zadaniem w życiu małżeńskim. Rodzinę oparł na fundamencie małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną i wyłączną. Postanowił, że taka właśnie rodzina będzie właściwym środowiskiem rozwoju dzieci, którym przekaże życie oraz zapewni rozwój materialny i duchowy. Dlatego, jak zauważają księża biskupi, najwyższy niepokój muszą budzić próby przedefiniowania pojęcia małżeństwa i rodziny, narzucane współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender i nagłaśniane przez niektóre media. Jednocześnie zwracają uwagę, że ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną. Mówi ksiądz prałat Zbigniew Zieliński, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie.
Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia społecznego i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować i definiować, niezależnie od uwarunkowań biologicznych. Według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym.
Księża biskupi apelują też o to, by odważnie podejmować działania, które będą służyć upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie.
Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest dzisiaj edukacja środowisk wychowawczych. Apelujemy także do instytucji odpowiadających za polską edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo głośnych środowisk dysponujących niemałymi środkami finansowymi, które w imię nowoczesnego wychowania dokonują eksperymentów na dzieciach i młodzieży. Wzywamy instytucje oświatowe, aby zaangażowały się w promowanie integralnej wizji człowieka. Wszystkich wierzących prosimy o żarliwą modlitwę w intencji małżeństw, rodzin oraz wychowywanych w nich dzieci.
W przyszłym roku katowicki Instytut Pamięci Narodowej umorzy, a zatem formalnie zamknie śledztwo w sprawie zamachu na papieża Jana Pawła II w 1981 roku. Jak powiedziała naczelnik pionu śledczego IPN w Katowicach Ewa Koi, nastąpi to dopiero po kanonizacji papieża Polaka, czyli po 27 kwietnia. IPN, który prowadzi postępowanie w tej sprawie od ponad 7 lat, już od dawna zapowiadał, że śledztwo zakończy się umorzeniem. Jak przekonują śledczy, nie przekreśla to jego dokumentacyjnej wartości. 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra do papieża strzelał turecki terrorysta Mehmet Ali Akça, a inspiratorami zamachu mogły być sowieckie służby specjalne. Akçę schwytano natychmiast po zamachu. W lipcu 1981 roku zaczął się proces, skazano go na dożywotnie więzienie. W 1983 roku Jan Paweł II odwiedził go w żydowskim więzieniu. W czerwcu 2000 roku prezydent Włoch ułaskawił zamachowca. Śledztwo nie wyjaśniło tła zamachu. W niedzielę minęła pierwsza rocznica odejścia do domu ojca księdza arcybiskupa Józefa Tokarczuka. W intencji świętej pamięci księdza arcybiskupa modlono się w sposób szczególny w archikatedrze przemyskiej. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Michalik. W homilii ksiądz Zbigniew Suchy przypomniał, że ksiądz arcybiskup zaraz na początku swojej posługi w Przemyślu mówił, że jego programem jest dekalog. Mimo zakazów oraz szykan w czasie posługi księdza arcybiskupa w diecezji przemyskiej zostało utworzonych 220 nowych parafii i 430 kościołów. Ksiądz Zbigniew Suchy przypomniał m.in. sytuację, gdy w Stalowej Woli planowano wybudować kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Wówczas władze komunistyczne chciały, aby kościół został wybudowany nad Sanem na terenie zalewowym. Ksiądz arcybiskup Józef Tokarczuk powiedział wtedy, że nie narzuca władzom, gdzie ma stanąć szkoła, ale nie pozwoli, by go spychano. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości jutro zaczynamy budować kościół i proszę sobie wyobrazić, że to było bardzo realne, ludzie byli gotowi pójść za pasterzem, mówił w homilii ksiądz Zbigniew Suchy. O tym, że ksiądz arcybiskup Józef Tokarczuk za swoją działalność na rzecz kościoła był prześladowany, wspominał tuż po jego śmierci Franciszek Tokarczuk, bratanek księdza arcybiskupa.
Ród nasz pochodzi ze Zbaraża. Chodził do gimnazjum z Zbarażu. Mszę pierwszą prymicyjną miał w Maksymówce. To jest też na wsi 2 kilometry od Czachar, tam gdzie myśmy byli. Na terenie Przemyśla zbudował bardzo dużo kościołów. UB bardzo go prześladowało. Był prześladowany po wystąpieniu na Jasnej Górze. Wtedy UB w całej Polsce, nawet nas zaczęło po prostu inwilować.
Ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk zawsze był zatroskany o sprawy kościoła. Jeszcze dzień przed śmiercią pytał o to, co dzieje się obecnie w kościele, mówił w dniu śmierci księdza arcybiskupa ksiądz biskup Edward Frankowski. Biskup senior diecezji sandomierskiej akcentował, że księdzu arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi zawsze towarzyszyło Radio Maryja.
Prosił, żebyśmy stanęli mocno przy Radiu Maryja, przy telewizji Trwam, żebyśmy bronili, wspierali, wspomagali na wszelkie sposoby. Ojcu dyrektorowi wyrażał gratulacje, podziękowanie za to dzieło wielkie i równocześnie pozdrowienia serdeczne. Przekazałem mu pozdrowienia do całej rodziny Radia Maryja, od ojca, od wszystkich ojców i od redaktorów naszego dziennika. I on to przyjął i prosił, żeby przekazać z powrotem te jego wyrazy wdzięczności za pamięć i za modlitwy. No i tak właśnie pół godziny trwała taka rozmowa. Modliliśmy się razem, pobłogosławiłem mu.
Doktor Lucyna Żbikowska, która jest autorką wielu książek o księdzu arcybiskupie, zaraz po jego śmierci zwróciła uwagę, że myślą przewodnią księdza arcybiskupa Tokarczuka było to, aby społeczeństwo, człowieka wiary, nauczyć szacunku dla kapłaństwa.
W pierwszym swoim kazaniu powiedział: kochajcie kapłanów i niech kapłani kochają was, lud Boży. A zatem kapłan jest też bardzo odpowiedzialny, a przynajmniej winien być odpowiedzialny za swoje kapłaństwo, za ciężar swojego kapłaństwa, bo to jest ogromny trud, to jest niezłomność. Takim był arcybiskup, był niezłomnym kapłanem. Od tego właśnie, jakich mamy przywódców duchowych po Chrystusie, zależy nasza formacja religijna. Za te rekolekcje, które przez kilkadziesiąt lat miałam szansę wysłuchać z ust arcybiskupa, to ja jestem ogromnie wdzięczna. Nikt przedtem nie wykazał tak bardzo ważnej roli kapłana i tak ważnej odpowiedzialności ludu wiary za kapłana.
W Strasburgu odbywa się 36. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę STEZE. Młodzi ludzie od soboty goszczą w Strasburgu. Co roku spotkania odbywają się w innych miastach Europy. Pielgrzymki zaufania przez ziemię, jak nazywał Europejskie Spotkania Młodych, ich inicjator brat Roger, są czasem wyjątkowym. Ludzie różnych kultur i języków gromadzą się na wspólnej modlitwie, mówi brat Marek ze wspólnoty TZE.
W trzech halach na Waken, na targach strasburskich i w dwóch kościołach. I to będzie ważny moment, ponieważ właśnie wieczorem podczas tej modlitwy brat Alois zapowie, gdzie będzie kolejne europejskie spotkanie młodych i w tej modlitwie będą uczestniczyć także zaproszeni goście, biskupi, arcybiskup Strasburga.
Uczestnicy 36. Europejskiego Spotkania Młodych podkreślają, że w Strasburgu doznają wielkiej gościnności mieszkańców.
Jestem Kasia. Jestem już któryś raz na spotkaniu tutaj w Strasburgu. Atmosfera jest bardzo, bardzo gościnna. Wszyscy uczestnicy, którzy przyjechali, są zakwaterowani urodzin. Wszyscy zostali bardzo ciepło przyjęci pomimo padającego deszczu. Wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Tutaj niesamowite jest to, że Strasburg przyjął wszystkich po stronie francuskiej i niemieckiej, także jest to ogromnie, ogromnie duże przedsięwzięcie. Wszyscy tutaj goszczący bardzo, bardzo czekali na wszystkich uczestników. Jest na 4,5 tysiąca Polaków i wszyscy są bardzo szczęśliwi.
Przesłanie do młodych zgromadzonych w Strasburgu przesłał ojciec święty Franciszek. W orędziu papież zaapelował o przezwyciężanie podziałów między chrześcijanami. 36. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę STEZE potrwa do 1 stycznia 2014 roku. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.